wieczór z kulturą.
Dominik Lewicki, audycję nadal realizuje. Tomasz Olszewski, dobry wieczór. A w studiu goście Joanna Borowik, Instytut Kultury Miejskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Organizator, czy też współorganizator festiwalu Narracje wraz z Gdańską Galerią Miejską.
Dokładnie, od wielu lat już.
Są z nami także kuratorzy tegorocznej odsłony, Zuzanna Mielczarek, architektka i badaczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Mateusz Włodarek, socjolog i kulturoznawca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
15. już odsłona Festiwalu Narracji. Jakim, może przypomnijmy słuchaczom, na czym polega specyfika tego festiwalu, bo on się odbywa co roku w innym miejscu, korzystając z potencjału danego miejsca.
Tak, odkrywamy, eksplorujemy tak naprawdę dzielnicę. Trochę ich jeszcze nam w Gdańsku zostało, więc to nie jest ostatnia edycja.
Uważajcie, ludzie przyjdą do was także, tak?
Oczywiście. Tak naprawdę poprzez interwencje, instalacje w przestrzeni sprawdzamy potencjał artystyczny gdańskich dzielnic. Nawiązujemy współpracę z lokalnymi twórcami, z artystami, ale także z mieszkańcami i pokazujemy tę dzielnicę troszeczkę w innym wymiarze, nawiązując do historii, do lokalnej specyfiki, czasem też do legend i opowieści. Wyciągamy z tych dzielnic to, co najlepsze.
Co roku powierzacie rolę kuratorów innym osobom i to w drodze konkursu.
Tak, co roku zgłaszają się inne osoby. W tym roku już zakończyliśmy nabór na kuratorów, kuratorki tym razem kolejnej dzielnicy, którą będą aniołki. I tutaj wygrała Maja Murawska i Karolina Połom swoją koncepcją. Co to będzie, to zobaczymy już za rok.
A czym przekonały osoby, które w tym roku są kuratorami, do swojej koncepcji? Nie wiem, kto dokonuje tego wyboru?
Wybór dokonuje komisja złożona z osób, które pracują lub współpracują z instytucjami miejskimi, ale także z artystów i kuratorów. Często też są to osoby z poprzednich edycji. Czym nas zachwycili? Myślę, że takim świeżym spojrzeniem i tym, że spojrzenie na Niedźwiednik jak na uzdrowisko. To jest coś zupełnie nowego, sięgnęli po historię i rzeczywiście te wszystkie puzzle złożyły się w piękną całość.
A w historii Niedźwiednika było coś związanego z uzdrowiskiem?
A o tym to już muszą opowiedzieć kuratorzy.
No właśnie, to ja bym poprosił kuratorów.
Tak, sięgnęliśmy do historii samego miejsca, ale jeśli chodzi o tą sanatoryjność, uzdrowiskowość, to Niedźwiednik takiej akurat historii nie ma. To bardziej była taka warstwa naszych odczuć czy wrażeń po wizycie w tym miejscu. Na Niedźwiedniku byliśmy już zanim w ogóle ogłoszono nabór na tegoroczne narracje, na kuratorów. Byliśmy tam przy okazji pracy nad inną wystawą, którą realizowaliśmy razem z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, gdzie na co dzień pracujemy, i Centrum Sztuki Galeria w Elblągu. Była to wystawa o odbudowie Starego Miasta w Elblągu w duchu postmodernistycznym i jednym z architektów tej elbląskiej starówki był profesor Szczepan Baum, który również był głównym projektantem osiedla Niedźwiednik. Także przygotowując się, robiąc kwerendy do tamtej wystawy, mieliśmy przyjemność odwiedzić córkę architekta, która mieszka właśnie na Niedźwiedniku i tam prowadzić z nią rozmowy, przeglądać rodzinne archiwa i bardzo nas to miejsce urzekło. Także kiedy pojawił się call na kuratorowanie narracji właśnie dla Niedźwiedniku, znaliśmy, że to, no to jest po prostu znak, bo my jakby to poczuliśmy jakieś powiązanie z tym miejscem i jego wyjątkowość, a to uzdrowisko, no to to jest bardziej takie pytanie nasze badawcze, artystyczne, na ile osiedle mieszkaniowe, które pełni te funkcje stricte osiedla mieszkaniowego, tak naprawdę tam nie ma wielu innych funkcji, może stać się właśnie takim codziennym uzdrowiskiem, nie uzdrowiskiem, do którego podróżujemy, w którym jesteśmy turystami, ale w którym po prostu jesteśmy mieszkańcami.
Wyobrażam sobie tę walkę o miejsce do zaparkowania w ramach uzdrowiska. To taki trochę bo czasami jest to bardzo duży problem na tych osiedlach, prawda, bo samochodów jest więcej niż miejsc do zaparkowania.
Jest jak najbardziej, ale tutaj segregujemy poruszanie się komunikacją miejską, częstotliwość kursowania autobusów będzie większa, ale też można przyjechać rowerem albo wybrać się piechotą, bo w Gdańsku oczywiście wszędzie jest blisko.
Ale mi nie chodziło o tych, którzy przyjadą na festiwal narracji i zajmują lokalsom miejsca, tylko o to, że generalnie na tych wszystkich osiedlach zawsze jest więcej samochodów niż miejsc.
Z tym, że warto też zwrócić uwagę, i to pewnie nas też urzekło w Niedźwiedniku, że to jest swego rodzaju enklawa, rodzaj takiej urbanistycznej kieszonki w parku krajobrazowym, i Niedźwiednik się raczej nie rozbudowuje, tam nie ma nowych inwestycji deweloperskich, stąd nie pojawia się też duży napływ nowych mieszkańców, a co za tym idzie kolejnych samochodów. Poza tym, jak już tutaj Asia wspomniała, jest świetnie skomunikowany, można dojechać też koleją ze stacji Gdańsk-Wrzeszcz zaledwie parę minut. Także jest to, jak to uzdrowisko, można do niego dojechać właśnie pociągiem.
A ilu w tej chwili jest pensjonariuszy tego uzdrowiska, tak mniej więcej? Chodzi mi o to, ilu mieszkańców liczy, bo ja byłem w szoku kiedyś na Morenie podczas jakiejś tam, kiedy się okazało, że de facto jest tam ponad 80, już wtedy było ponad 80 tysięcy ludzi, którzy mieszkają. Czyli jest to spore miasto przecież.
Niedźwiednik też jest bardzo rozbudowany. Ta liczba mieszkańców pewnie nie zmienia się od lat, ale biorąc pod uwagę wysokie bloki i całą tę przestrzeń, myślę, że to można liczyć w tysiącach.
I jaką propozycję dla mieszkańców Niedźwiednika państwo macie, żeby właśnie odczuli to całoroczne uzdrowisko?
Proponujemy im taki spacer w formie takiej wędrówki krajoznawczej, takiej turystycznej, powiedziałbym turystycznego wspinania się także, bo jak wiemy, Niedźwiednik położony jest na dwóch wzgórzach morenowych i to poruszanie się pomiędzy właśnie dwoma wzgórzami może być mieć taką formę właśnie takiego spacerowania górskiego, czy też po prostu takiego chodzenia, też na przykład takiego chodzenia górskimi szlakami. Zachęcamy w ramach tego spaceru kretowskiego, który właśnie wspólnie z artystami i artystkami dla państwa przygotujemy. Zachęcamy do przyglądania się różnym historiom, czy też legendom, ale także zachęcamy do odkrywania takich pewnych miejskich ekosystemów, które są na Niedźwiedniku. Tutaj szczególnie interesujące dla nas także są pewne niezrealizowane elementy tego osiedla, którym się przyglądamy. Udało nam się dotrzeć do takich archiwalnych materiałów, gdzie właśnie to myślenie o Niedźwiedniku jako takiej przestrzeni dla dobrego życia, które właśnie było ideą projektantów tego miejsca, Szczepana Bauma i Danuty Dzierżanowskiej. I właśnie przyglądając się tym planom, trochę też jakby staramy się tą przestrzeń jakoś na nowo zreinterpretować. I właśnie wspólnie z artystami i artystkami poruszamy przeróżne wątki od tego, w jaki sposób po osiedlu poruszają się zwierzęta. Też tutaj mapujemy takie różne szlaki, którymi właśnie poruszają się zwierzęta po tym osiedlu, ale także na przykład zapraszamy do, powiedziałbym, do nie przyjrzenia się, a może takiego bardziej zgłębienia takiej historii, na przykład historii cystersów, no bo jednak to ta część Gdańska w XII wieku właśnie należała do cystersów i na przykład artystka Kaja Domińska razem z Wojciechem Gawiońskim przygotowali, inspirowane właśnie takimi cysterskimi mieszankami ziółka dzidła, które właśnie będą nas może uleczały w ten listopadowy wieczór i jakoś tak dadzą takiej energii na nadchodzącą zimę.
Ja myślę, że może mieszkańcy Niedźwiednika o tym wiedzą, bo mi się absolutnie nigdy Niedźwiednik z cystersami nie kojarzył. Wiadomo, pierwsze skojarzenie no to jest oliwa i...
Tak, ale myślę, że mieszkańcy dobrze znają swoją historię. Oni są takimi powiernikami tych opowieści i też dzięki nim i dzięki dokumentom, jakimś archiwom dużo z tych prac mogło czerpać i pewnie powstało.
Tak, bo od początku było dla nas też ważne, żeby wejść we współpracę z mieszkańcami. Dosyć ciekawą pracą jest pensjonat Jaszczurówka, praca Dominiki Święcickiej. Właśnie w dawnym pensjonacie który nazywa się Jaszczurówka, co na początku myśleliśmy, że to jest takie góralskie nawiązanie. Na Niedźwiedniku spotkamy bardzo wiele takiej góralszczyzny. Jest ulica Góralska, jest zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego altanka, nazywana przez mieszkańców Bacówką, ze względu na jej charakterystyczny styl. I sądziliśmy, że ten pensjonat Jaszczurówka też właśnie nawiązuje do części Zakopanego, Jaszczurówki. Okazało się później, że ta nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli budynku. W każdym razie Jaszczurówka jest takim wyjątkowym miejscem dla lokalnej społeczności. Niegdyś był to pensjonat, a w lokalu na parterze restauracja. W tej chwili pełni to funkcję bardziej takiego, można by powiedzieć, klubu osiedlowego, którego użytkownikami są z jednej strony ma tam siedzibę Rada Dzielnicy Brętowo, z drugiej strony klub seniora Brętowianie, ale także lokalne kółko brydżowe Bez Atu, z którym współpracę podjęła właśnie Dominika Święcicka. Odbędzie się turniej brydżowy w pensjonacie Jaszczurówka.
Otwarty, czy były jakieś zapisy?
On jest organizowany wspólnie z brydżystami z osiedla, także...
To już bardziej pytanie do nich.
Tak, myślę, że tutaj będzie na pewno pole do interakcji. Oni są głównymi organizatorami i uczestnikami tego turnieju. Będzie również oczywiście sędzia, jak na takim profesjonalnym turnieju. Ale zakładamy, że uczestnicy, goście narracji będą mogli dołączać. Oczywiście potrafią grać w brydża.
Ja nie potrafię, także tutaj zapraszamy brydżystów ewentualnie
będzie
też do kibicowania.
Popatrzeć.
No właśnie, do kibicowania.
Kibicować.
Brycz, a co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznych narracji? Dwa dni, prawda?
Dwa dni i nie tylko instalacje, ale także bardzo rozbudowany program dzienny. Na większość już spacerów, na przykład familijnych czy działań edukacyjnych, były zapisy i pula wyjściowa została wyczerpana. Otworzyliśmy na prośbę odbiorców dodatkowy spacer po magicznym ogrodzie państwa Aleksyckich z pięknymi rzeźbami, coś niesamowitego, prawda?
Tak, to w ogóle jest coś wyjątkowego, ponieważ jakby w trakcie naszych badań, naszego jakby eksplorowania dzielnicy, trafiliśmy na wyjątkowy ogród właśnie państwa Aleksyckich. Jest to ogród, który jest zlokalizowany tak bardziej na brzegu samej dzielnicy, blisko już właśnie parku krajobrazowego lasu i w takim, powiedziałbym, wąwozie pan Tadeusz Leksycki od ponad 20 lat tworzy bardzo unikalne rzeźby zwierząt. Te rzeźby zwierząt wykonuje taką autorską techniką z rębków drewnianych, które właśnie łączy. Rzeźby te są dość w dużej skali i w ogrodzie znajdziemy na przykład rzeźbę niedźwiedzia, znajdziemy także rzeźbę flaminga, czy rzeźbę przeróżnych zwierząt. Jest też na przykład rzeźba psa, którą pan Tadeusz przygotował jako taki pomnik psa, który właśnie odszedł jego żonie, więc jest to dla nas bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce i do tego miejsca serdecznie zapraszamy w sobotę na spacer o godzinie 13:30 i drugie 15, na które już skończyły się wolne miejsca, ale wydaje mi się, że to jakby mówiąc też o samym festiwalu, to nie tylko te instalacje, które spotkamy w piątek i sobotę od 17 do 24, ale to także program dzienny. To wyjątkowy program dzienny, na który składają się różnego rodzaju aktywności, takie, które kojarzą nam się z jakimś takim uzdrowiskiem, bardzo sportowe. Na przykład zapraszamy na bieg. Bieg w godzinach porannych z artystą Janem Domiczem, który właśnie zapewni taki sportowy wysiłek dla uczestników po tych wzgórzach morenowych.
O innych atrakcjach związanych z 15. Festiwalem Narracji na Niedźwiedniku, uzdrowisko Niedźwiednik po krótkiej przerwie.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. 15. Festiwal Narracje, czyli festiwal, podczas którego za każdym razem odwiedzane jest inne miejsce w Gdańsku. Joanna Borowik, Instytut Kultury Miejskiej, który jest współorganizatorem wraz z Gdańską Galerią Miejską tego festiwalu i kuratorzy Zuzanna Mielczarek, architektka i badaczka i Mateusz Włodarek, socjolog i kulturoznawca. Ja mam takie pytanie, bo ani jeden z kuratorów, ani pani, ani pan nie jesteście z Gdańska. Co was tu ściągnęło? Czy to jest tak, że zawsze osoby z zewnątrz widzą lepiej ten potencjał nieodkryty przez miejscowych? Czy nie zawsze tak jest, ale tym razem tak się zdarzyło?
Tym razem na pewno tak się zdarzyło, bo już w przyszłym roku będą osoby, które z Gdańskiem mają dużo wspólnego, nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez zamieszkanie. Ale tutaj mieliśmy bardzo świeże spojrzenie. Też jakieś powiązania jednak były.
Tak, myślę, że ogólnie nie wartościowałabym tego, czy lepiej to głębsze czy ciekawsze spojrzenie może mieć ktoś z zewnątrz czy z wewnątrz. Myślę, że to są spojrzenia różne, no ale w naszym wypadku, tak jak wspomnieliśmy, wynikało to z naszego zainteresowania architekturą Szczepana Bauma i pracą nad wystawą retrowersję dotyczącą postmodernistycznej odbudowy Starego Miasta w Elblągu. I profesor Szczepan Baum, zanim zaczął realizować architekturę w takim duchu właśnie bardziej postmodernistycznym, był też modernistą i zaprojektował między innymi bardzo udane późnomodernistyczne osiedle Niedźwiednik. Stąd byliśmy już zapoznani nieco z twórczością architekta i to nasze zainteresowanie architekturą, ponieważ my na co dzień pracujemy w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki w Warszawie, gdzie realizujemy wystawy dotyczące właśnie architektury miasta i przestrzeni. Myślę, że będzie też widoczne właśnie na tych narracjach, to będzie też tą edycję wyróżniać, ponieważ poza samymi pracami artystycznymi realizowanymi w przestrzeni osiedla przygotowujemy też taką wystawę materiałów archiwalnych, fotografii, planów, rysunków architektonicznych, które udostępniła nam córka architekta, mieszkająca również na Niedźwiedniku, pani Aleksandra Wilde. Także również podczas spacerów będziemy zwracać uwagę nie tylko na same prace, które w tej architekturze czy przestrzeni są osadzone, ale również na samą architekturę.
Czy ta sama architektura już stanowi coś właśnie wyróżniającego spośród architektury no, innych osiedli gdańskich? No poza tym oczywiście położeniem, tak jak mówiliście wcześniej.
Na pewno wyróżnia Niedźwiednik ta taka różnorodność skali i typologii tych budynków, ponieważ gdy zbliżamy się na Niedźwiednik, ze wzgórz morenowych wyłaniają się te charakterystyczne bloki z takimi prefabrykowanymi, jak to mówimy, uśmiechniętymi balkonami. One mają taki łukowaty, charakterystyczny kształt. Ale Niedźwiednik to nie tylko te bloki, ale również zabudowa tarasowa, kaskadowa, szeregowa, która bardzo ciekawie wpisuje się w to naturalne ukształtowanie krajobrazu. I myślę, że też właśnie duża różnorodność, to nie są zwykłe szeregowce ustawione w prostej linii, tylko takie, które wchodzą w dialog z krajobrazem wielopoziomowym. I myślę, że tutaj Niedźwiednik wyróżnia się nie tylko w skali Gdańska, ale w ogóle całej Polski, czy architektury mieszkaniowej europejskiej. Ja też badawczo zajmuję się architekturą mieszkaniową, przyglądam się jej formom i tu mogę na pewno powiedzieć, że Niedźwiednik jest dość wyjątkowy, także serdecznie zapraszamy nie tylko osoby zainteresowane sztuką współczesną, ale również te zainteresowane architekturą.
Kończyła pani Wydział Architektury w Niderlandach, to raczej by się kojarzyło u nas z Żuławami. Z architekturą Żuław. Płasko, płasko, płasko.
Tak, ale generalnie interesuje mnie architektura mieszkaniowa w kontekście całej Europy, czy też naszego regionu, też Europy Środkowo-Wschodniej. Dużo inspiracji oczywiście mam też z zachodu po moich studiach w Holandii. W Niderlandach rzeczywiście tak. Tu można bardziej porównywać do Żuław, czy też pracując nad tematem Elbląga i tych elbląskich kamieniczek też mieliśmy dużo takich skojarzeń właśnie z architekturą niderlandzką. Niedźwiednik to inny temat, natomiast ta architektura mieszkaniowa jest naprawdę wyjątkowa, a niektóre z tych szeregowców usytuowanych tak miękko właśnie na zboczach wzgórz mogą się bardziej kojarzyć wręcz z architekturą południową, powiedziałabym. Kiedy odwiedzaliśmy Niedźwiednik latem przy ładnej pogodzie, to może się kojarzyć właśnie czy trochę z Hiszpanią, czy z Portugalią. taki również charakter miała oryginalna kolorystyka tego blokowiska. Tu zwracam uwagę, kiedy Państwo zapoznają się z identyfikacją wizualną naszego projektu, którą stworzył grafik Piotr Huchla. Tu bazowaliśmy na tej oryginalnej kolorystyce bloków i niektórzy mają wyobrażenie, że modernistyczna architektura powinna być biała czy biało-szara i że taka oryginalnie była, a w przypadku bloków na Niedźwiedniku tutaj Szczepan Baum i Danuta Dzierżanowska stworzyli taką paletę kolorystyczną bardzo ciepłą. Tam są brązy, pomarańcze, żółcienie, kremy. Także te kolory pojawiają się w identyfikacji wizualnej projektu i tu bazowaliśmy na archiwalnych fotografiach, gdzie ta kolorystyka była właśnie w tej pierwotnej formie. Teraz taka paleta też się tam przewija, ale po termomodernizacjach już trochę się pozmieniała.
Zbladło? Zszarzało?
Zszarzało, myślę, że nie, ale no są to pewne takie bardziej wariacje kolorystyczne. No, oczywiście no znamy tę historię, też Niedźwiednik jest podzielony pomiędzy, nie jest w zarządzie jednej spółdzielni mieszkaniowej. Także to często są takie decyzje poszczególnych spółdzielni, wspólnot i potem te kolory się zmieniają, a w przypadku Niedźwiednika jest jeszcze jedna taka ciekawa historia, którą wykorzystuje artysta Kacper Tomaszewski i to też jest trochę powiązane z tą termomodernizacją. Może Mateusz o tym powie więcej?
To może to jest jakby interesująca historia, ponieważ Kacper usłyszał taką legendę miejską, która głosiła o tym, że na jednym z bloków przy ulicy Leśna Góra była takie dekoracja ścienna w formie właśnie wielkiej niedźwiedzicy. No i w trakcie różnych takich rozmów z mieszkańcami i mieszkankami osiedla szukaliśmy właśnie informacji na temat, jakby czegoś coś nam potwierdzi właśnie tą miejską legendę. Ostatecznie okazało się, że była to dekoracja ścienna, która miała formę nie tylko muralu, ale była bardziej taką, powiedziałbym, płaskorzeźbą na ścianie i to nie była wielka niedźwiedzica, tylko był to wielki wóz, czyli układ wielkiej niedźwiedzicy. I tutaj właśnie artysta Kacper Tomaszewski zainspirował się właśnie tą opowieścią o gwiazdach, o niebie i stworzył taki park gwiazd, który właśnie sytuuje przed blokiem, na którym właśnie była ta dekoracja. I to jest właśnie taka forma takiego właśnie upamiętnienia tej dekoracji, czy właśnie takiego powrotu do tej oryginalnej historii, która tam się znajdowała. Wydaje mi się, że jakby to odkrywanie takiej wielowarstwowej historii osiedla było dla nas naprawdę czymś wyjątkowym i ciekawym. Jest też wśród prac, które znajdziemy w tym programie, który dla Państwa przygotowaliśmy, znajdziemy też pracę Zuzy Golińskiej. Jest to praca, która nazywa się Dymy. I ta praca jest o tyle ciekawa, że ona w swoim założeniu jakby ustrowane jest na takim wzgórzu, centralnie w miejscu, takim placu na tym wzgórzu i ma taką, ma jakby wywołać pewne interakcje społeczne. Ludzie się przy ciepłym gromadzą, jakby spędzają jakby wspólnie czas. Ta praca ma formę takich trzech bardzo wysokich koksowników, ale też w tej pracy ukryta jest taka historia tego fragmentu miasta, ponieważ wiemy z różnych przekazów, że właśnie w pobliżu znajdowało się takie węglisko, z którego właśnie pobierano węgiel właśnie do utrzymania pobliskich jakby domów w latach 20. XX wieku, ale też na Niedźwiedniku na przykład była kopalnia gliny, czy na przykład żwiru piasku, z którego właśnie tworzono cegły w pobliskich cegielniach. Więc my przyglądamy się właśnie różnym warstwom historii tego miejsca i właśnie na podstawie tego tworzymy taką pewną opowieść, pewną nową historię, która właśnie czerpiąc właśnie z tego dziedzictwa pokazuje to miejsce trochę w nowym świetle. I tutaj też jeszcze może mówiąc o pracach, warto też powiedzieć o pracy Ani Świerdni. Praca Ani to takie upamiętnienie pływalni, która miała powstać, a która nigdy nie powstała na Niedźwiedniku.
A są jakieś szanse, że powstanie? Czy już nie?
Nie poruszamy może tych tematów, czy powstanie, ponieważ
znamy to z oryginalnych rysunków,
tak,
planów.
Planów.
Więc to raczej z takich założeń też na tych planach też widać, że pewne koncepcje, które były zakładane przez architektów, a nie powstały, na przykład taki ogród społeczny. W miejscu, gdzie planowany był ogród społeczny, w tej chwili jest taki leśny nieużytek, rodzaj polany w tym lesie ukrytej i temu miejscu przygląda się Krystyna Jędrzejewska-Szmek i Kasper Jakubowski, którzy śledzą przedepty zwierząt właśnie między innymi w tym miejscu. Także to, jak planowane na osiedlu były schody. Warto zauważyć, że Niedźwiednik z racji dużych różnic terenu usłany jest schodami i trochę jesteśmy zmuszeni z nich korzystać. No, architekci planowali, żeby te schody szły bardziej łagodnie, łukowato po zboczach wzgórz. Ostatecznie wiele ze schodów zostało zrealizowanych tak bardziej stromo i ostro.
Z góry na dół.
Tak, tak, dosyć ostro z góry na dół. I z kolei tematyce schodów w swojej pracy przygląda się Zuzanna Skórka, która na warsztat wzięła nieczynne schody, schody, które są wyłączone z użytku i częściowo zarośnięte. Ona traktuje je w swojej pracy trochę jako taki pomnik schodów.
Tak sobie wyobraziłem na przykład kobietę z wózkiem jeszcze takim dwuosobowym, dwudziesięcym, która się po takich schodach musi wspinać na górę.
No, są też alternatywne ścieżki. Można też tymi meandrującymi ulicami czy ścieżkami Niedźwiednika się przemieszczać. Chociaż na pewno nie jest to osiedle, które jest bardzo dostępne właśnie jeśli chodzi o przemieszczanie się. My też zawsze z dużym podziwem obserwujemy seniorów mieszkających na Niedźwiedniku, którzy żywawo przemierzają te liczne schody. Także no, wymaga to nieco kondycji.
No właśnie, bo uzdrowisko kojarzy się właśnie raczej z seniorami niż z ludźmi młodymi, pełnymi, że tak powiem, sił i werwy.
Ale z seniorami aktywnymi, którzy chcą zadbać o swój dobrostan, w tym także o kondycję czy tężyznę fizyczną. I to na pewno na Niedźwiedniku jest możliwe.
Wspomnieliście Państwo o tym biegu, który się... Co poza biegiem, poza tym, o czym mówiliśmy, gdzieś taki plan, to domyślam się, można znaleźć na stronach internetowych festiwalu szczegółowy.
Tak, jak najbardziej na stronie Narracje EU, ale oprócz biegu będzie też Nordic Walking, będzie spacer astronomiczny, spacer przyrodniczy, szlakiem właśnie przedeptów. Będzie miejsce...
A zwierzęta zostały powiadomione o tym, że pojawią się inni nagrywane. Szlaku przedeptów?
Musimy, oczywiście powiadomiliśmy, wysłaliśmy też taką formułkę RODO, wszystko jak najbardziej jest przyklepane, zaakceptowane.
Zwierzęta mają taki zwyczaj, że raczej o innych godzinach się przemieszczają, prawda? Bo one raczej tak godzinę przed świtem.
Różnie to bywa. Z dzikami jesteśmy w stałym kontakcie i
no, dziki chyba 24 godziny na dobę już się poruszają po tym mieście.
Tak, to można powiedzieć, są tacy równoprawni mieszkańcy, a na pewno bywalcy osiedla, więc oni wszystko wiedzą.
Chociaż tam też są różne zwierzęta na Niedźwiedniku. Jakieś na przykład widziałem, będąc artystami Krystyną Jędrzejewską-Szmek i Kasprem Jakubowskim, łosia, jak to powiedział Kasper. Mateusz, zobacz, tam biegnie łoś. I wszystkim powtarzam, niektórzy mówią, że to jakaś historia możliwa, no ale jednak ten Niedźwiednik jest takim miejscem, po prostu, gdzie jakby te zwierzęta przemieszczają się, bo to jest ten park krajobrazowy, więc tutaj jakby, więc to mapowanie przez Krystynę i Kaspera tych zwierząt jest też bardzo taką ciekawym sposobem pokazania tego, jak takie osiedle może współistnieć z takimi właśnie nieludzkimi mieszkańcami. I to też właśnie dla nas jest ważne w tej koncepcji, że nie tylko przyglądamy się właśnie temu, tym jakby, jak ludzie obcują z tym osiedlem, ale także właśnie temu, jak zwierzęta, też jak roślinność, właśnie jak to wszystko tworzy taki jeden jakiś taki ekosystem, w którym, który tworzy tak naprawdę ten Niedźwiednik i to uzdrowisko.
Tutaj są takie dwie koncepcje, jakby się ścierają wśród mieszkańców różnych osiedli, prawda? Z jednej strony wiadomo, że te śmietniki zachęcają dziki do odwiedzin i inne zwierzęta często. Na przykład ktoś mówi, no kto tak porozrzucał papiery? Ja kiedyś widziałem, kto tak porozrzucał papiery. No to były wrony na przykład, które sobie wyciągały z koszy na śmieci to i owo i jakieś tam smaczne kęski, czy kąski. Natomiast jest druga koncepcja taka, że no, jak się widzi dzika, to należy natychmiast wezwać kogoś, kto go odstrzeli, bo przecież dzik może zrobić krzywdę.
To dla nas są pełnoprawnymi użytkownikami przestrzeni i tak naprawdę one są częścią instalacji, więc tutaj jak najbardziej jesteśmy razem z nimi.
Artystka Dominika Olszowy w swojej pracy Dzik. Składa taki szczególny hołd właśnie dziczym bytom na Niedźwiedniku i mamy oczywiście świadomość tego, że koegzystencja razem ze zwierzętami również często częściowo uciążliwymi, jakim są dziki, jest wyzwaniem, ale ale myślę też, patrząc na różne komunikaty, jakie możemy znaleźć na osiedlu, że mieszkańcy starają się właśnie bardziej nauczyć z tymi zwierzętami żyć. Te zwierzęta to nie są tylko dziki, ale też na przykład żaby. I tu z kolei artystka Tosia Kiliś pochyla się nad żabimi mieszkańcami osiedla i możemy zobaczyć takie społeczne działania mieszkańców. Jest pewna ulica, która jest pomiędzy, ulica Leśna Góra pomiędzy Parkiem Krajobrazowym a stawem na Niedźwiedniku. I żaby bytujące właśnie w tym stawie często tą ulicę przekraczają, aby dostać się do lasu i z powrotem. I wzdłuż tej ulicy możemy zobaczyć ręcznie zrobione drogowskazy, uwaga na żaby, również takie ratunkowe wiaderka do przenoszenia żab przez ulicę. Także dla mieszkańców te pozaludzkie byty, zwierzęta są ważne i mieszkańcy też starają się właśnie żyć z nimi w harmonii.
No to niezwykle dobrze świadczy o mieszkańcach, bo nie wszędzie tak, zdaje się, bywa, ale są jeszcze na przykład inne zwierzęta, lisy. I te budzą często grozę wśród, a zauważyłem ostatnio jadąc w takich wczesno, znaczy to późnonocnych, a wczesnorannych godzinach, że tych lisów w Trójmieście mamy sporo i to w różnych nieoczekiwanych miejscach potrafią się znaleźć.
Tak, i na Niedźwiedniku również. I tutaj jeszcze wracając do tej pracy o przedeptach Krysi i Kaspra, w jednym garażu będzie taka projekcja nagrań z fotopułapki, którą artyści umieścili właśnie na tym leśnym nieużytku na Niedźwiedniku. I tam będzie można zobaczyć bitwę lisa z borsukiem, między innymi.
Będzie wiele atrakcji.
Festiwal sztuki współczesnej, bo tym są de facto narracje, prawda?
Tak, sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej.
W przestrzeni miejskiej, bo sztuka współczesna różne ma konotacje. Niektórzy myślą, że to jest coś wszystko niezrozumiałe, trzeba być przygotowanym, pokończyć uniwersytety, akademię i wtedy można brać w tym udział, ale tutaj jest oferta dla wszystkich.
Tak, dla wszystkich. Mamy też wspaniałych przewodników, którzy przybliżają koncepcję, umieszczają pewne instalacje w kontekście, dzięki czemu są też bardziej zrozumiałe dla każdego, kto po prostu przyjdzie. Mamy też spacery dla dzieci, dla najmłodszych, spacery dostępnościowe, tłumaczone na polski język migowy. I nowością w tym roku są spacery z tru slow, bo sama trasa trwa około 2-2,5 godziny, więc trzeba się ciepło ubrać i wziąć porządne buty. A spacer z tru slow to jest spacer, który omija pewne instalacje i jest dostosowany do tempa i możliwości użytkowników, więc tutaj nawet jeżeli są te schody, to dbamy o dostępność w taki sposób, żeby wejść do tych użytkowników.
A to są 15 narracje, czyli 14 odsłon tego festiwalu za nami. Czy któraś szczególnie jakby zapadła, nie wiem, w pamięć tych, którzy tam odwiedzali, czy jakiś ranking prowadzicie tego, gdzie się to najbardziej
nie prowadzimy rankingu. Za każdym razem mamy dużo wiadomości zwrotnych od odbiorców. Wiadomo, że są instalacje, które mniej przypadną do gustu, są instalacje, które porwą publiczność. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że za każdym razem ludzie czekają na tę narrację. W momencie, kiedy ogłaszamy kolejną dzielnicę, w momencie, kiedy ogłaszamy nabór, widzimy osoby, które reagują bardzo żywo. I także te grupy lokalne, to jest zupełnie niesamowite, że w momencie, kiedy umieszczam informacje, że poszukujemy zdjęć Niedźwiednika, zanim zdążę udostępnić na jakiejkolwiek grupie, czy facebookowej, czy gdziekolwiek. Wszelkie lokalne grupy już mają te informacje. Ludzie, mieszkańcy przesyłają je między sobą i tych zgłoszeń jest bardzo dużo. Więc myślę, że narracja to jest taki obowiązkowy punkt programu jesiennego. No zresztą wychodzimy naprzeciw pogodzie, gdy inni festiwale już zwijają. My wciąż dzielnie pomimo wiatru i często też pierwszego śniegu idziemy dalej.
No właśnie, dlaczego zawsze jest to ta jesień? Ta jesień, która no, nie zawsze bywa złota, chociaż zawsze polska.
Żeby nie siedzieć w domu, żeby pokazać, że ten Gdańsk jesienią, w ogóle miasto jesienią może pięknie zagrać i że te instalacje pięknie wybrzmią właśnie wieczorem, wśród dobrego oświetlenia i widać, że to mieszkańcom się podoba, że chcą wyjść pomimo tego chłodu.
A jak dokonujecie wyboru miejsca?
Wiele godzin dyskusji. Oczywiście, no, mamy duże pole do popisu, bo tych dzielnic w Gdańsku jest ponad 30. I tak naprawdę tutaj duże ukłony do producentek, które obecnie są na Niedźwiedniku, które mają jakąś pulę i wraz z radą, z komisją wybierają, co będzie następne.
Następne, już wiemy, będą aniołki, czyli niedaleko Radia Gdańsk. Tutaj będzie można nawet
być może będzie jedna z instalacji gdzieś.
Ale to dopiero w przyszłym roku.
Tak, 7 i 8 listopada, więc już
czyli data już jest dokładnie, wszystko już jest
ustalone. Data już jest znana, więc można już zapisać w kalendarzu.
Tym razem wcześniej nieco.
Tym razem nieco wcześniej, przed tym dłuższym weekendem, liczymy, może będzie trochę cieplej, liczymy na to.
Teraz też aura się, zdaje się, lekko poprawia, więc zapraszamy wszystkich tych, których interesuje, albo jeszcze nawet sobie nie zdają sprawy, że jakich może zainteresować Niedźwiednik. Niedźwiednik jako uzdrowisko Niedźwiednik, czyli osiedle mieszkaniowe jako całoroczne sanatorium dla jego mieszkańców. A gośćmi Radia Gdańsk byli kuratorzy Zuzanna Mielczarek, architektka i badaczka, Mateusz Włodarek, socjolog i kulturoznawca, a także Joanna Borowik z Instytutu Kultury Miejskiej, współorganizatora Festiwalu Narracji wraz z Gdańską Galerią Miejską. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.